Jewgenij Prygorzyn nie żyje. Jak i dlaczego zginął szef grupy Wagnera? Czy w Rosji będą kolejne ofiary? Czy będą kolejne zabójstwa? Co planuje Władimir Putin? Na te pytania postaramy się dziś odpowiedzieć. To są rozmowy o świecie, a ja po raz kolejny mówię do Państwa z Kijowa. A ze mną ekspertka, analityczka, pani profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, Agnieszka.
Dobry wieczór, Mateuszu. Witam Państwa.
Ja zdradzę Państwu, bo to już nasza druga rozmowa. Idealnie 2 miesiące temu rozmawialiśmy o tym, jak wyglądał pucz Jewgenija Prygorzyna. No a dziś mamy taką informację, że Jewgenij Prygorzyn zginął. To już chyba informacja potwierdzona, czy się mylę?
No zróbmy najprawdopodobniej, bo to, że tak powiem, w Rosji, ani też z Jewgenijem Prygorzynem, to na 100% nigdy nie wiadomo. To jest w ogóle człowiek, który jest, albo może był, znany z autokreacji, więc zróbmy, że najprawdopodobniej.
Oczywiście. To proszę Państwa, najprawdopodobniej Jewgenij Prygorzyn nie żyje, tak jak powiedziała pani profesor Agnieszka Legucka, a dodatkowo jeszcze wiemy o tym, że jego prawa ręka, czyli Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner, człowiek, od którego pseudonimu właśnie cała nazwa grupa Wagnera, również zginął w tym wypadku. Co dokładnie się wydarzyło? Bo ja widziałem takie informacje już różne, w bardzo różnych mediach i to raczej wiarygodnych, naprawdę takich szanowanych mediach, które sam czytuję albo oglądam, poczynając od BBC, które poinformowało o tym, że tam doszło do zestrzelenia za pomocą obrony przeciwlotniczej. Potem czytałem o zamachu, to znaczy o podłożonym ładunku wybuchowym, który wybuchł, ale wchodzi mi w tym pytaniu, co się dokładnie wydarzyło, raczej o to, jak myślisz, kto tego dokonał, bo już jak dokładnie to wyglądało, to chyba my się w tej chwili nie dowiemy.
Tak, ja na razie też śledzę i wszystko jest takie gorące, w związku z czym na razie to jest takie na żywo i takie, które najbardziej w sumie interesuje naszych widzów i słuchaczy. Ja też słyszałam wersję o tym, albo czytam wersję o tym, że w ostatnim momencie przekazano pakunek z prawdopodobnie z winem, podarunek dla ekipy, która leciała podczas tego feralnego dla nich lotu i to prawdopodobnie była właśnie bomba. Z pewnością wiemy, że to był, jeżeli to, czy to bomba, czy zestrzelenie rakietą, było to wydarzenie nagłe, to było widać też na filmikach, spadający, pikujący samolot w dół, w ogóle bez żadnej informacji ze strony pilotów, że coś się złego wydarzyło, więc oni nawet nie mieli możliwości reakcji. I też jeżeli się najbardziej zastanawiamy, kto mógł życzyć Jewgenijowi Prygorzynowi i Dmitrijowi Utkinowi śmierci, no to w moim przekonaniu jest to odroczony wyrok ze strony samego Władimira Putina, bo możemy oczywiście mówić, znaczy pokazać, że na ławce osób, które życzyły i chciały śmierci Jewgenija Prygorzyna, to byliby i Ukraińcy, i Siergiej Szojgu, i Walery Gierasimow i wiele, wiele innych osób. Natomiast osobą, której wizerunek i pozycję najbardziej naruszył, a w ogóle cały system putinowski, to był Władimir Putin. I tak jak rozmawialiśmy ostatnio, Władimir Putin i jego reakcja w ogóle na ten bunt wyglądała bardzo nieadekwatnie do systemu, albo inaczej do autokreacji systemu, w ramach systemu autorytarnego, czy nawet już quasi totalitarnego, czyli że właśnie powinien zastosować najbardziej radykalne środki, a więc zlikwidować buntownika, pokazać reszcie, jak mogą skończyć. A tymczasem mieliśmy takie miękkie negocjacje, nawet nie z samym Putinem, tylko z Aleksandrem Łukaszenką i potem to, że Jewgenij Prygorzyn mógł podróżować po Rosji, podróżował, zakładał obozy na Białorusi i niedawno, 2 dni temu, tak 21 sierpnia był prawdopodobnie, bo to też właśnie cała historia i otoczka z Prygorzynem jest taka, że tutaj wiele jest niewiadomych. Prawdopodobnie był w Afryce i mówił o tym, że teraz jest gotowy walczyć w ramach, razem z Wagnerowcami, czyli tymi najemnikami grupy Wagnera na kontynencie afrykańskim. No i obecnie jesteśmy świadkami nowego zwrotu akcji, że najprawdopodobniej został zlikwidowany przez, w moim przekonaniu, najwyższego, najważniejszego przywódcę, czyli właśnie Władimira Putina.
Właśnie te dwa miesiące temu, już kiedy relacjonowaliśmy właściwie też na żywo w biegu ten marsz na Moskwę, to wystąpienie Prigożyna i jego ludzi, mówiła się o tym, że to, czym był ten pucz, okaże się po tym właśnie, jak skończą osoby, które ten pucz próbowały przeprowadzić. Czy to była tylko maskirowka, jakaś kreacja, jakiś teatr, czy rzeczywiście, jeżeli to była próba puczu, to szybko ci ludzie źle skończą. No i rzeczywiście, dwa miesiące to jest nieprzypadkowa data, prawda? Tak mi się od razu wydaje, to mi się od razu kojarzy z działalnością rosyjskich służb, te zabójstwa w jakieś rocznice.
Tak, tak, ale no dokładnie tak jak żeśmy rozmawiali ostatnio i też wiele było teorii też w polskich mediach i w polskich mediach społecznościowych, że tutaj ten demiurg Putin to wszystko sobie z Prigożynem dogadał i że teraz przeniósł ich wszystkich na Białoruś i dzięki temu będzie mógł rozkładać lepiej szachy na tej wielkiej rosyjskiej szachownicy. Nie, to zdecydowanie nie wyglądało tak, to zaskoczyło Władimira Putina, to osłabiło Władimira Putina pod koniec czerwca, ale pytanie takie, które chyba teraz, na które warto sobie teraz odpowiedzieć, dlaczego potrzebował aż dwóch miesięcy, żeby go zlikwidować, czy był aż był tak słaby, albo Jewgeni Prigożyn miał jakieś kompromaty na samego Władimira Putina. W moim przekonaniu, i to nie wiem, czy rozmawialiśmy na ten temat, bo już trochę gubię się, gdzie o tym mówiłam, natomiast w moim przekonaniu właśnie Putin potrzebował czasu, po pierwsze, żeby zidentyfikować wspólników Prigożyna w ramach, czy to w rosyjskiej armii, czy w rosyjskich służbach specjalnych. I tutaj tą osobą wskazywaną też w polskich mediach był generał Surowikin. To nie jest w sumie tajemnica, że Surowikin bardzo mocno współpracował z Prigożynem jeszcze w poprzednim roku. To było ta symbioza w sumie działań grupy Wagnera w Ukrainie i samego Surowikina była bardzo widoczna i także dymisja Surowikina była sygnałem, który powinien odczytać dobrze właśnie Prigożyn. On tego nie odczytał właściwie, to był sygnał, żeby zmniejszył swoje ambicje polityczne, bo może sobie zagrozić i pozycji grupy Wagnera w Ukrainie. A teraz po buncie Prigożyna to najpierw były informacje, że Surowikin został zlikwidowany, potem było, że jest aresztowany. Bodajże wczoraj była informacja, albo przedwczoraj była informacja o tym, że Surowikin został zwolniony ze swojej funkcji, czyli zastępcy, bo jego zdegradowano do pozycji zastępcy głównodowodzącego operacją w Ukrainie. To był jasny sygnał, żeby przynajmniej z punktu widzenia rosyjskich służb, ale także Władimira Putina, żeby zobaczyć, kto mógł być jeszcze na zapleczu działań buntownika, którym był Jewgeni Prigożyn. A drugi argument albo element tego przeciągającego się odroczenia wyroku na Prigożynie, tak jak ja to obserwowałam i o tym też pisaliśmy w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, to było przejmowanie imperium Schedy po Jewgeniu Prigożynie, czyli to, co zbudował sobie Prigożyn podczas swoich działań i kontraktów dość opasnych, kontraktów państwowych. I tutaj mam na myśli oczywiście nie tylko grupę Wagnera, ale całe działalność jego blogerska, quasi-medialna, bo to te farmy trolli, to trudno je nazwać mediami, ale to był on również aktywny w tych aspektach i te dziedziny zaczęły być przejmowane przez współpracowników bardziej lojalnych, wypróbowanych przez Władimira Putina. tutaj trudno jeszcze o takie ostateczne rozwiązania, ale nazwisko, które się przewija, to jest Kowalczuk chociażby. Drugi element to oczywiście cała jego gastronomiczna działalność, stąd też jego przydomek tego kucharza Putina, ale tą najważniejszą chyba dziedziną to była właśnie grupa Wagnera, czyli to, co stworzył Dmitrij Utkin, który teraz zginął najprawdopodobniej podczas tej katastrofy. No to była osoba, która była liderem grupy Wagnera oczywiście, ale Jewgeni Prigorzyn nadał tej grupie Wagnera nowe życie, takie, które było wykorzystywane przez rosyjskie władze w szarej strefie, jeżeli chodzi o działalność na Bliskim Wschodzie i w Afryce. I no, można powiedzieć taki epilog, no może nie epilog, albo ostatni moment, w którym właśnie Jewgeni Prigorzyn zaistniał, no to tutaj zbiegają się pewne daty, o których ty mówisz. Ja to widzę w kontekście jeszcze szczytu BRICS, który miał miejsce w RPA. I takim sygnałem, który ma dać, który był wysłany, że grupa Wagnera nie zniknie, ale Wagnerowcy będą musieli wybrać sobie nowego przywódcę.
Czyli można powiedzieć, że przez te dwa miesiące ta pętla wokół Jewgenija Prigorzyna tak powoli się zaciskała. Takie miałem wrażenie, jak to obserwowałem. Natomiast nie spodziewałem się, przyznam szczerze, tak spektakularnego zakończenia jego żywota. Myślałem, że może właśnie zostanie gdzieś otruty, jakiś polon tak tradycyjnie wypadnie przez okno. A to jest no, takie bardzo właśnie spektakularne to, że ten samolot po prostu spadł. Też zginął jego najbliższy współpracownik i chyba nie tylko, bo proszę Państwa, 10 osób było na pokładzie tego samolotu, 3 z załogi, 7 pasażerów, wszyscy zginęli oczywiście. I 7 tych mężczyzn, którzy tam byli jako pasażerowie, to z tego, co czytałem, co informują media rosyjskie, już zmieniają nazwiska, to byli właśnie wszyscy członkowie grupy Wagnera, można powiedzieć, że kierownictwo. Drugi samolot leciał dla zmyłki, z tego, co rozumiem, odrzutowiec, ale on gdzieś wylądował, ale tam nie było Jewgenija Prigorzyna. Myślisz, że to też jest celowe, ta spektakularność tego, no tego zabójstwa, no bo nie bójmy się chyba tego tak nazwać, no, on został zamordowany i to tak właśnie na oczach znów całego świata.
No są takie elementy zaskakujące, jeżeli chodzi o Rosję, co potwierdzałoby twoją tezę, bo po pierwsze władze rosyjskie rzadko kiedy tak szybko podają, znaczy potwierdzają dane o tym, że zginął ten i ten i ten. Zwykle trzeba czekać na następny dzień i uspokajają władze zwykle emocje, raczej studzą te emocje, aniżeli tak jednoznacznie potrafią wskazać tak, że najpierw zginęło 8 osób, potem były te niepewności dotyczące drugiego samolotu, że może leciał tym drugim samolotem. Tutaj aż były czerwone te telegramowe konta, które są związane z grupą Wagnera i samym Prigorzynem. No i później rzeczywiście ta informacja, ale że z listą osób, które leciały i tam nie tylko które leciały, ale które również no, zostały uznane za ofiary tej katastrofy, już śmiertelne. I tam było wskazywane te dwa najważniejsze nazwiska. W związku z czym możemy już w pewien sposób uznawać, że strona rosyjska oficjalnie potwierdziła śmierć tych dwóch osób. Możemy też oczywiście kluczyć w różne teorie spiskowe, że Prigorzyn chciał uciec z odpowiedzialności i to jest sposób na maskirowkę. Znajdą się pewnie i tacy, którzy takie będą tezy głosić, ale w moim przekonaniu, ponieważ bunt miał taki spektakularny charakter, również sposób rozwiązania tej sprawy, czyli zakończenia wyroku Władimira Putina, który nigdy nie przebacza zdrady, bo jest osobą nie tylko mało ufającą komukolwiek, ale jednocześnie bardzo mściwą i pamiętającą właśnie tego tego typu sytuacje. Już sygnałem dla mnie było ważnym, że podczas tego buntu i później Władimir Putin nie nazywał Jewgenija Prigożyna z imienia i nazwiska. To jest pewien element również tego, że Władimir Putin uznaje tę osobę za zagrożenie dla systemu politycznego, a więc będzie już na nią wystawiony wyrok, tak jak był na Aleksieja Nawalnego, tak, ale Aleksiej Nawalny wygrzebał się z otrucia, natomiast tutaj to musiało mieć trochę bardziej spektakularny charakter. No, przypomnijmy, że podczas samego buntu oddziały Jewgenija Prigożyna zestrzeliły od kilku do kilkunastu, tutaj też są różne dane, żołnierzy rosyjskich. Przez przypadek w sumie częściowo, ale tak właśnie się stało, że z jednej strony Prigożyn cały czas jeździł po Rosji, był już w którymś momencie pewny siebie, zbyt pewny siebie być może, a z drugiej strony Władimir Putin był na ceremonii, w której honorowo oddawano cześć tym ofiarom, które poniosły śmierć w wyniku tych właśnie działań grupy Wagnera i samego Jewgenija Prigożyna.
Mówisz właśnie o tym, że to musiało być spektakularnie zrobione. No właśnie też mam takie wrażenie, ale najbardziej mnie też ciekawi, jak w ogóle czuł się Jewgenij Prigożyn w całej tej sytuacji, bo to jest dla mnie jakoś najciekawsze, kiedy właśnie on, no zaciskała się nad nim ta pętla, no bo powiedziałeś, że on tracił te wpływy, te swoje interesy. Jest bardzo ciekawe właśnie to, że Putin właściwie wprost zasugerował to, nie mówiąc właśnie, nie wymieniając go z imienia i nazwiska. To pokazuje trochę coś takiego, o czym ty też mówiłaś, ale wiele osób też mówi, które zajmują się Władimirem Putinem, że to jest naprawdę, to jego otoczenie to jest struktura mafijna. Tam z jednej strony niby oficjalnie dostał żelazny list Prigożyn, a z drugiej strony trochę jak w Ojcu Chrzestnym, tam się po prostu już przygotowywano do tego, żeby go zlikwidować. Ja miałem jakby takie, to była jedna z moich pierwszych myśli dzisiaj, jak się dowiedziałem, że on zginął właśnie w tak spektakularny sposób.
Tak, no ja już od dawna, że tak powiem, porównuję Rosję do państwa bandyckiego, nie tylko terrorystycznego, które napada inne państwa i dokonuje takich rzezi, jakich dokonuje na narodzie ukraińskim, ale jako system polityczny to jest bardzo przypominający system mafijny, który wisi na tym Don Corleone, na Władimirze Putinie. A z kolei właśnie Jewgenij Prigożyn przez bardzo długi czas miał tę kryszę, o której rozmawialiśmy poprzednio ze strony Putina, ale właśnie w moim przekonaniu na początku roku tę kryszę zaczął powoli tracić, ona się coraz bardziej zmniejszała, dając do zrozumienia jemu konkretnie, że po pierwsze już rozmawialiśmy o Surowikinie, ale później Wagnerowcom nie dostarczano broni, te słynne wypowiedzi właśnie Prigożyna, gdzie moje przypasy, czyli gdzie moja amunicja. Potem pokazywano bardzo wyraźnie ten konflikt, on sam wywoływał w mediach społecznościowych ten konflikt między nim a Siergiejem Szojgu i Gerasimowym. Tak naprawdę Putin miał do wyboru albo postawić na jeden klan, albo na drugi. Tym pierwszym klanem to była regularna armia i lojalni, starzy wyjadacze, którym nie ufa, bo uznajmy, że w mafii się nikomu nie ufa, tak, tylko trzyma się swoich lojalnych towarzyszy na smyczy. A drugi klan to był klan tak zwanych właśnie poza systemowców, albo byśmy nazwali ich właśnie najemnikami, którzy działali w tej szarej strefie, którzy byli bardzo użyteczni przez długi, długi czas, ale w momencie tego konfliktu i utraty wizerunku przez Władimira Putina, który zawsze był tym, który umiał, jak to Rosjanie określają, godzić tych buldogów pod kawrą, czyli buldogów pod dywanem, to teraz stracił ten wizerunek i to też nie pasowało do tego obrazu silnego przywódcy, który jest w stanie wszystko kontrolować w państwie. I Prigożyn zaczął być w Rosji rozpoznawalnym już nie tylko przywódcą grupy Wagnera, kierującym grupą Wagnera, ale no, z tymi elementami politycznymi. Były takie badania opinii publicznej, które pokazywały, że przed puczem miał około 40% poparcia, nie tylko rozpoznawalności, ale również poparcia wśród Rosjan. I to było coś, co przesądziło w moim przekonaniu o tym, że Putin uznał, że to już jest za dużo, żeby mógł Prigożyn sobie, na co sobie pozwalać. I uznał, że ta krysza jest zdjęta. No i pytanie zasadnicze było takie, co ma zrobić człowiek, który wie, że jeżeli traci kryszę ze strony prezydenta, to na niego już wtedy był wydany wyrok, bo jak traci grupę Wagnera, jak traci wszystkie w Rosji elementy, czyli lojalność, albo inaczej mówiąc, dobre przychylność Władimira Putina, to tak naprawdę jest także wyrokiem śmierci.
Chciałem cię zapytać, czy to oznacza po prostu, że Jewgenij Prigożyn za bardzo wyrósł?
Tak, tak, zdecydowanie. On bardzo miał duże ambicje polityczne w moim przekonaniu, bo gdyby ich nie miał, to by nie wchodził do Ukrainy z grupą Wagnera, bo on naprawdę zarabiał duże pieniądze na kontraktach państwowych, zarówno w sferze medialnej, gastronomicznej. Przypomnijmy, że on dostarczał catering, jedzenie do szkół, kiedy był COVID, do szpitali, kiedy do ministerstw, w ramach Ministerstwa Obrony, również do armii. W sferze medialnej też miał możliwości zarabiania dobrych pieniędzy i cały worek z pieniędzmi, łącznie ze złotem, surowcami energetycznymi, drewnem, oczywiście szmuglowaniem drewna i handlem drewnem, związanym z pozycjonowaniem Rosji na Bliskim Wschodzie, ale w szczególności w Afryce. I z Afryki grupa Wagnera była w stanie wykopać Francuzów, którzy bardzo mocno odczuli to, że Rosja jest państwem, które działa nie tylko na kontynencie europejskim, ale również afrykańskim. I gdyby chciał tylko zarabiać pieniądze, to by na tym poprzestał. Ale wejście do Ukrainy było taką, w moim przekonaniu, on tak myślał, trampoliną do polityki czy też do elity rosyjskiej, bo on zawsze był postrzegany jako outsider, jako słup, jako ten cyngiel, który jest człowiekiem od brudnej roboty. I w którymś momencie chyba mu to mu nie wystarczyło, bo chciał wykazać się za pomocą grupy Wagnera właśnie na froncie ukraińskim, a dzięki temu zyskać rozpoznawalność w społeczeństwie rosyjskim. Tą rozpoznawalność oczywiście zyskał i potem postawił warunki takie właśnie prezydentowi Putinowi, że jedyną formacją, i w sumie na to też wskazywały fakty, jedyną formacją zdolną do zajęcia czegokolwiek w Ukrainie, na którymś etapie, była właśnie grupa Wagnera. Kosztem tysięcy zabitych, tak? Ale jednocześnie on był tym, który był w stanie osiągać jakieś tam sukcesy na froncie. A armia rosyjska była pod koniec tam już 22 roku w ciągłej defensywie. I sam Surowikin przecież musiał złożyć taką, nie wiem, samokrytykę, że musi się wycofać z Chersonia. I to pamiętamy, to też wyjątkowe było, jak na warunki rosyjskie było to emitowane w telewizji, że on wskazuje...
Dlaczego? Taki, tłumaczy.
Tak, ale to akurat z punktu widzenia jakiegoś, czy taktyki wojennej, to było dobre posunięcie, bo zginęliby rosyjscy żołnierze, więc Surowikin w ogóle miał takie wśród rosyjskich żołnierzy duże poważanie, że wolał wycofać się, a nie wykrwawiać się, nie mieć tej mięsarubki. No kosztem oczywiście tych Wagnerowców, którzy w dużej mierze już nie byli tymi samymi Wagnerowcami, jak na przykład w Afryce, bo to też jest w twoich programach, o tym rozmawiasz, tak? Bo często też oglądam. No tam rekrutowano w którymś momencie po prostu ludzi z kolonii karnych, ale właśnie, i to już mogę się pomylić, ale chyba w lutym tego roku Ministerstwo Obrony Narodowej przejęło odpowiedzialność od Prigożyna, uznając, że już koniec z rekrutowaniem tych z kolonii. Zaczęło to robić Ministerstwo Obrony Narodowej, ale uwaga, oni sobie nie potrafili z nimi poradzić, więc z tego, co ja tam zaczęłam to badać, to później Ministerstwo Obrony sprzedawało tych więźniów do grupy Wagnera, że oni w końcu i tak czy siak trafiali do grupy Wagnera, bo Prigożyn był bardzo dobrym menedżerem, jeżeli chodzi o różne rzeczy, tak? I potrafił trzymać ich wszystkich w ryzach, natomiast już armii rosyjskiej oni, ci więźniowie, więźniowie po prostu uciekali. Ale też musimy powiedzieć o jednej rzeczy, że oprócz tego takiego politycznego zderzenia między Siergiejem Szojgu a Prigożynem, no to wchodziły oczywiście też biznesowe kwestie, mianowicie sam Szojgu ma swoją grupę paramilitarną, którą hołbi i uważa, że ona też powinna mieć swoje wpływy w Afryce i też w Ukrainie, tylko że no tutaj była już znowu, wchodzi takie państwo mafijne, że Rosja to jest nie tylko właśnie państwo, tylko po prostu gry interesów i biznes.
Myślisz, że Szojgu będzie próbował przejąć część tych interesów Prigożyna?
Tak. To już się dzieje. Jego kampania Concord i te inne kampanie paramilitarne, znaczy grupy paramilitarne, które zaczęły też wchodzić do Ukrainy, Patriot chociażby, innych oligarchów, można powiedzieć tak, jakby tak podsumować, że Putin uznał, że ponieważ Prigożyn urastał w piórka, to trzeba było zwiększyć konkurencję, więc pojawiły się w Ukrainie różne inne grupy paramilitarne, a poza tym zaczęto obcinać możliwości działania samego Prigożyna. I on, jemu ten właśnie ta krysza zaczęła się robić coraz mniejsza i mniejsza i mniejsza, aż do lipca tego roku, kiedy był taki moment deadline'u, że wszystkie ugrupowania paramilitarne miały podpisać z Ministerstwem Obrony właśnie kontrakty, że nie tylko sobie działają w szarej strefie, czyli są autonomiczni, ale mają być podporządkowani również Ministerstwu Obrony. No i to był taki, moim zdaniem, sygnał dla Prigożyna, że no to już jest koniec tych intratnych biznesów jego, że on będzie sobie mógł być samodzielny, autonomiczny, no a co za tym idzie, również nie będzie mógł budować swojej pozycji politycznej.
No tak, no i w tym wypadku zdecydował się na to, co się zdecydował. Natomiast ciekawi mnie też bardzo, co z Surowikinem, o którym wspomniałaś. Co on też za jakiś czas zginie, może trochę mniej spektakularny sposób, bo to rzeczywiście był, to jest też zbrodniarz wojenny, proszę Państwa, który ma na koncie osobiście też i gwałt, i zabójstwo, i swoich żołnierzy, i samobójstwa swoich podwładnych, i no naprawdę niezliczoną ilość zbrodni wojennych, które sam też popełniał w Czeczenii, jeszcze w trakcie puczu Janajewa był sądzony za to, co zrobili jego żołnierze, natomiast to jest też niestety sprawny żołnierz i wiele się teraz mówi o tym, że te zmiany, które nastąpiły na froncie, choćby to przygotowanie obrony w obwodzie zaporowskim, to wszystko on zapoczątkował. No ale mimo tych sukcesów niewątpliwych jakby w zarządzaniu w trakcie operacji specjalnej, tam oczywiście były też klęski, to wiele klęsk, ale to wszystko było jakoś tak wzięte w ryzy, i po prostu zaczęła być nad tym jakaś kontrola, a mimo tego został odwołany. Rozumiem, że właśnie dlatego, że Putin prawdopodobnie czuł, że to zaczyna stanowić dla niego zagrożenie. Surowikin razem z Prigożynem, oni we dwóch budują jakąś taką dziwną koalicję, tylko ewidentnie za słabą, prawda? Tak to rozumiem, że oni po prostu ewidentnie nie mieli kogoś na górze, to by im pomógł w tym wszystkim, albo może był ktoś, tylko się wykruszył. Jak ty to widzisz?
Tak, tak, tak. Surowikin był nazywany Armagedonem nie bez przyczyny. No, on zasłynął też jeszcze w Syrii poprzez te bombardowania, których dokonywał na ludności cywilnej. Później on też był w sumie takim pomysłodawcą tych nalotów na infrastrukturę krytyczną, tak, infrastrukturę energetyczną. I to wydawało się z punktu widzenia rosyjskiego takim pomysłem, który może złamać wreszcie naród ukraiński, który się ma poddać w przekonaniu Rosji tym, na czym zależy Rosji, tak? Ale Surowikin rzeczywiście miał bardzo dobre kontakty z Prigożynem, a w czasie puczu, i tutaj też to są domysły, a sam Surowikin został w moim przekonaniu przymuszony do tego, żeby wezwać Prigożyna do subordynacji, bo jest filmik puszczony właśnie Surowikina, ostatni, na którym widzimy go żywego, tak? I takiego, który przemawia do narodu, na którym Surowikin mówi o tym, że bunt to nie jest najlepszy pomysł i żeby powstrzymać Prigożyna. Natomiast Putin bardzo jasno określał, znaczy tak jak widział, definiował pozycję Surowikina i kontakty z Prigożynem. To był w moim przekonaniu również bardzo dobry, może nie tyle sojusz, co współpraca tych dwóch, no właśnie, jakich nazwać, zbrodniarzy.
Batażków, zbrodniarzy, tak.
Tak, tak, zdecydowanie, i Prigożyn też jest zbrodniarzem, był zbrodniarzem, który dokonywał okrutnych rzeczy, więc mógł, znaczy ktoś, kto sobie zasłużył, żeby być i taką osobą, której śmierć w jakiś sposób cieszy i stronę ukraińską, i rosyjską, to trzeba sobie naprawdę zasłużyć, żeby takich zbrodni dokonać. Ale w moim przekonaniu Putin będzie szedł po takim kłębku, zaczynając właśnie od Surowikina. Potem były doniesienia o tym, że został aresztowany, jest przetrzymywany, nie ma z nim kontaktu. Nadal dużo jest niepewności. Wiemy tylko, że został zwolniony ze swojej pozycji, ze swojej funkcji zastępcy, ale co się z nim dzieje dalej? Czy będzie na nim wyrok, czy będzie jakieś dalsze konsekwencje, łącznie ze śmiercią, otruciem, wypadnięciem z okna? Tego nie możemy być pewni. To, czego możemy oczekiwać w tym kontekście, to dalszej eliminacji tych, którzy zostali zidentyfikowani jako ewentualni sojusznicy Prigożyna. A jeżeli mnie pytasz, czy Prigożyn miał kogoś z elity, to w moim przekonaniu on się przygotowywał do tego buntu, tylko może nie zakończył pracy, bo został zaskoczony. Dlatego, że on, Prigożyn, tuż przed buntem jeździł po Rosji, są takie jego doniesienia z mediów, też jego mediów społecznościowych, tak jak wspomniałam, on miał naprawdę dużo kont takich sprzyjających mu, które relacjonowały, co on robi, co on mówi, w jaki sposób jest bohaterem, zresztą teraz też jest na kilku kontach około Prigożynowych, jest normalnie zdjęcie czarno-białe z opisem, że to jest bohater Rosji, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie z tych kont można było się dowiedzieć, że Prigożyn jeździ po Rosji i rozmawia z różnymi przedstawicielami władz rosyjskich. I w moim przekonaniu on przygotowywał się na taką ewentualność, że właśnie straci tę przychylność Putina. I prawdopodobnie miał takie sugestie, żeby to zrobił, że może się uda, i być może nawet wokół Putina pojawiały się takie głosy. Natomiast w momencie, kiedy nie dokonały się te dwie rzeczy, o których rozmawialiśmy poprzednio, czyli że nie dokonał się rozłam w armii, ani też nie do końca rozłam elity, w moim przekonaniu te telefony, które on odbierał wcześniej, zamilkły, albo te osoby mówiły: dobra, to zobaczymy, jak ci się uda, to się przyłączymy, a jak nie, no to siedzimy cicho i zobaczymy, co się będzie działo dalej.
Czyli można powiedzieć, że on rzeczywiście poszedł na całość, a efekty widzimy dzisiaj. Natomiast zastanawia mnie, czy w tej chwili, w takim razie, ta sytuacja cała tych ostatnich dwóch miesięcy, to nie było coś, co Władimirowi Putinowi pomogło, że on w tej chwili chyba jest najsilniejszy od kilku miesięcy. Czy to jest tylko z mojej strony nadinterpretacja? Czy myślisz, że wcale tak nie jest, że jednak dalej musi drżeć o swoją schedę, przede wszystkim o swoją władzę? Czy może jednak ta śmierć Prygorzyna, to załatwienie sprawy, rozwiązanie brutalne niezwykle sprawy grupy Wagnera wzmocniło Putina?
Znaczy, tak jak rozmawialiśmy ostatnio i tak też jak pisałam, bunt zdecydowanie osłabił Putina. To nie było żadny majstercik prezydenta Rosji, który tam za wszystkim stoi, jest super strategiem. To osłabiło system i też pokazało Putina w bardzo złym kontekście, że jest człowiekiem, który może być nawet takim detonatorem kolejnych tego rodzaju buntów. Dlatego, że to wszystko wisi na kilku włoskach. Okazało się, że ten system jest dziurawy i że nie jest ani armia, ani Gwardia Narodowa, ani nikt nie jest w stanie zatrzymać taki w sumie niewielki pochód paramilitarnej grupy Wagnera, części paramilitarnej grupy Wagnera. Więc to bardzo mocno naruszyło wizerunek samego Putina, ale i teraz jak mówisz, że o to wzmocniło, to w moim przekonaniu na jakiś czas wzmocniło. Bo Putin po prostu zrobił to, co powinien zrobić wcześniej, to znaczy w czasie buntu powinien rozprawić, znaczy zgodnie z tą logiką systemu, który jest oparty na strachu, to powinien rozprawić się znacznie wcześniej z watażką, jakim był być może najprawdopodobniej, jak zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać, Jewgeni Prigorzyn. To, że zrobił to później, to, że musiał sięgnąć po pomoc Łukaszenki, to, że musiał domknąć kilka rzeczy, to jednak wskazuje na to, że nadal możliwe są kolejne tego typu wydarzenia, tylko że kolejni, którzy podejmą się takich akcji, na pewno nie będą mogli zatrzymać się przed Moskwą. To znaczy, albo idziemy na Moskwę i dokończamy sprawę, bo Prigorzyn skończył tak, jak skończył, i trzeba sprawę dokończyć tak, jak w państwie bandyckim się to robi. I w moim przekonaniu Putin na jakiś czas opanował sytuację, dał do zrozumienia, że strach nadal jest takim klejem, który wiąże Rosję, ale to będzie się rozłazić w momencie, kiedy, nie wiem, załamie się front w Ukrainie, albo jeżeli podejmie się decyzję o mobilizacji, a wszystko wskazuje na to, że możliwe są taki bieg wydarzeń, i wtedy Putin może okazać się znowu nagi, tak jak żeśmy rozmawiali pod koniec czerwca, dwa miesiące temu.
Dokładnie, czyli że te decyzje, które się zbliżają w Rosji, które możliwe, że zostaną podjęte, one znów mogą osłabić Putina, może on też dlatego potrzebował się znów wzmocnić, ale ja mam takie poczucie, jak na to patrzę z boku, a nie jestem ekspertem, ale tak jako po prostu zwykły dziennikarz, jak to obserwuję, to miałem takie poczucie, że rzeczywiście ta pętla się zaciska na Prigorzynie, że Putin robi porządki, tak bardzo po cichu, bardzo spokojnie on się przyczaił i po cichu eliminował pewne rzeczy, pewne osoby. Jestem ciekawy po prostu, jak teraz właśnie wygląda, no oczywiście znów się w domniemania tutaj bawię, ale jestem ciekawy, jak wygląda jego najbliższe otoczenie. Wspomniałaś o Kowalczuku. Mogłabyś powiedzieć naszym widzom, kto to jest i co on właściwie przejął po Putinie? Bo rozumiem, że farma troli tutaj jest kluczowa.
Nawet farma troli niekoniecznie, bo Jurij Kowalczuk to jest tak zwany bankier Putina, który jest sobie takie, trudno to nazwać, stowarzyszenie osób, które są blisko Putina, którzy często kontaktowali się z Putinem właśnie w latach 90. i wtedy te przyjaźnie takie, no jak to mogło być w mafii, zostały zawiązane i oni mają takie stowarzyszenie Ozero, czyli miejsce, w którym Putin lubił bardzo wypoczywać, a wokół siebie miał dacze czy też posiadłości właśnie wokół takiego jeziora, bardzo bliskich jemu, znajomych, współpracowników. Między innymi właśnie Kowalczuk był takim bliskim człowiekiem Putina, bo jak wiadomo, Putin jest bardzo bogatym człowiekiem, ale w Rosji to wygląda to trochę inaczej, dlatego też on boi się opuścić swoje stanowisko, bo system w Rosji nie wygląda tak, że ma się, nie wiem, konto w banku i tam jest bardzo dużo pieniędzy albo bardzo dużo posiadłości, tylko ma się tak zwane kieszenie albo osoby, które cały czas płacą daninę, przywódcy albo są właśnie osoby podstawione. I w wielu aspektach tym majątkiem zarządzał, czy też wysyłał na konta w rajach podatkowych i tam chował majątek, część oczywiście majątku Władimira Putina, bo nikt do końca nie wie, ile posiada, właśnie Kowalczuk. I on jest teraz wymieniany wśród tych, którzy sobie chcą zająć tę część sfery medialnej, która jest oficjalna w działalności Jewgenia Prigożyna, bo tych troli, botów, tej sfery, która jest poza jakby zasięgiem oficjeli, będzie trudno przejąć, ale myślę, że tutaj podążą po prostu za pieniądzem. Kto będzie płacił, to spokojnie temu się poddadzą.
A jak myślisz, co z grupą Wagnera? Bo właśnie tutaj rosyjskie kanały telegramowe informowały o tym dzisiaj, że ta część grupy Wagnera, już pewnie mała, ale podobno to byli ci szkoleniowcy, ci najbardziej doświadczeni, ci też, którzy tutaj byli pod Kijowem, dokonywali pewnie zbrodni wojennych, bo grupa Wagnera tutaj dużo zbrodni wojennych dokonała, między innymi pod Makarowem, co niestety widziałem, ale to proszę Państwa, jednak powiem, bo zawsze to powtarzam, że to były koszmarne rzeczy, to były takie zbrodnie, że tam było i krojenie ludzi, po prostu pocięte ciała, zaminowane ciała, no jakaś makabra. A w ogóle się nie spodziewałem, że coś takiego kiedykolwiek zobaczę. Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, że ukraińscy żołnierze mówili, że to po prostu była, z tego co wiedzą, to jest norma, jeśli chodzi o grupę Wagnera, że w Syrii było to samo, w Afryce było to samo, to jest po prostu taki modus operandi. No ale w każdym razie, co dalej z tymi Wagnerowcami? Bo rosyjskie kanały telegramowe informowały o tym dzisiaj, że właśnie IU-76 transportowy wylądował na lotnisku Białorusi, że oni mają być ewakuowani do Rosji, znajdzie się nowy dowódca, grupa zostanie rozwiązana, wchłonięta po cichu, może kolejne zabójstwa. Jak myślisz, jak to będzie wyglądało?
Znaczy, cały czas musimy mieć moim zdaniem na radarze grupę Wagnera w naszym sąsiedztwie, czy też myśląc o tym, co mogło się wydarzyć na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast wydaje się, że wszyscy już wiedzą, że grupa Wagnera ma po prostu pieczątkę państwo rosyjskie. I coś, co kiedyś było takim elementem działań Rosji, które udawało się władzom rosyjskim trochę oddzielić, albo to nie my tu nie plicium, to teraz to już chyba nikt tego nie eliminuje, w szczególności nie eliminuje tego, nie eliminuje NATO, które patrzy na to oczyma oczywiście Polski i Litwy i cały czas musimy mieć świadomość, że grupa Wagnera i Wagnerowcy mogą być zagrożeniem typu właśnie hybrydowego w naszym sąsiedztwie, a nawet na naszym terytorium. I sama ta taka hybryda grupy Wagnera chyba najtrudniej będzie przejąć to właśnie w Afryce, gdzie te struktury były bardzo autonomiczne względem Ministerstwa Obrony i tam będzie tak trudno przejąć, znaczy przekazać, znaczy zmienić szyld, flagę grupy Wagnera na jakąś inne ugrupowanie. Tutaj podaje się nazwisko Dmitrija Sytego, który do tej pory był dobrym menedżerem i takim osobą blisko związaną z Prigożynem, ale nieuwikłanym w pucz, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. I on też wykazał się czymś, co jest w Afryce bardzo ważne, a więc ma takie doświadczenie wieloletnie w kontaktach personalnych z przywódcami, watażkami tam na miejscu. Bo to, co jest kluczowe właśnie w Afryce, no to te znajomości osobiste, stąd też czasem ta dyplomacja rosyjska jest tak ważna, bo ona jeszcze czasem dyplomacja sięga z czasów sowieckich i tych powiązań właśnie. Myślę, że grupa Wagnera będzie poszukiwać swojej tożsamości, część z nich oczywiście przejdzie do innych ugrupowań, ale przynajmniej w Afryce oni będą chcieli zatrzymać swoją autonomię i być może to się wiązało z spotkaniem Ławrowa w RPA, gdzie może doszło do jakiegoś porozumienia z przywódcami państw, gdzie grupa Wagnera operuje z taką gwarancją, że zostaną, ale będą musieli w jakiś sposób być pod kontrolą Ministerstwa Obrony. I tutaj musimy się jakby poczekać na rozwój wypadków, no bo tak jak wspomniałam, oni mają bardzo dobrą w sensie efektywną do tej pory politykę, działalność, doświadczenia, nie tylko w sferze jakby walk ulicznych, ale też jeżeli chodzi o całe zabezpieczenie medialne, filmiki propagandowe, które wskazują, że Rosja jest super, a Zachód jest zły. Więc to wszystko jest takim asetem, którego Putin nie chciał się pozbyć, a skoro doszło do katastrofy z udziałem Wagnera, przepraszam, z udziałem Prigożyna i Utkina, to znaczy, że pewne rzeczy zostały już dopięte również z przywódcami afrykańskimi.
No właśnie to też jest dla mnie takie niesamowite, że oni wszystko dopięli, wszystko załatwili, te najważniejsze rzeczy, które by było szkoda, gdyby od razu sprzątnęli Prigożyna i zlikwidowali grupę Wagnera, no to wszystko to zrobili, przygotowali, dopiero wtedy go zabili. I to jeszcze w taki sposób. To już naprawdę jest takie, właśnie te daty, to, że to co mówisz, dopiero co był w Afryce, naprawdę to, no to robi wrażenie niestety. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo myślisz w takim razie, że no bo ta grupa Wagnera w pewien sposób, ona rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ona trochę straciła już, to już nie jest ta grupa jeszcze sprzed wojny w Ukrainie, no bo nie dość, że oni zasłynęli zbrodniami, są kojarzeni z Rosją, każdy ich kojarzy właśnie jako zbrodniarzy, najemników, no to już cały ten nim, że oni nie są oficjalnie Rosjanami, co było ich pewnego rodzaju no, takim sukcesem i głównym założeniem tworzenia tej organizacji, paramilitarnej organizacji najemników, po prostu już przestał mieć rację bytu, prawda? I to też chyba było jakimś takim, to sprawiało, że jednak Prigożyn tracił też tą właśnie tą pozycję, już nie był taki potrzebny. Może to było jakąś motywacją dla niego, żeby spróbować przeprowadzić ten pucz.
No w którymś momencie chyba był zbyt pewny siebie, jeżeli chodzi o te asety. A w końcu okazało się, że jak to nie ma ludzi niezastąpionych i w momencie, kiedy zaczął, jak to w Rosji, jeżeli zaczął mieć ambicje polityczne, to został wyeliminowany. Ale to byłaby zbyt prosta historia, bo w moim przekonaniu cały czas ta grupa Wagnera i jej działania w Afryce są bardzo ważne i osoby, które są odpowiedzialne za grupę Wagnera w Afryce, wspomnianym chociażby przeze mnie ten Dmitrij Sytyj, to będą osoby, które muszą w jakiś sposób wypełnić po Prigożynie to działanie, bo ta tam akurat, w przeciwieństwie może do Ukrainy, tam akurat wyjeżdżali specjaliści i tam nie mieliśmy do czynienia z pozyskiwaniem nikogo z kolonii. Tam rzeczywiście też dokonywali, co ważne, też dokonywali zbrodni na ludności cywilnej, ale to nie przebijało się do mediów światowych tak bardzo, tak, jak to, co się dzieje w Ukrainie, a jednocześnie też nie, co ciekawe w sumie analitycznie, nie zmieniało tego wizerunku złego Rosji, znaczy dobrego, no tak, tak. Bo cały czas w Afryce Rosja ma wizerunek jako byłego Związku Radzieckiego albo jeszcze Związku Radzieckiego, tego państwa, które równoważy wpływy amerykańskie bądź europejskie. I z tego punktu widzenia Rosja cały czas w niektórych oczywiście społecznościach ma swój wpływ korzystny, co z naszego punktu widzenia niekoniecznie jest super.
Jest zrozumiałe. Jasne, no tak, no to jest po prostu marka sama w sobie właśnie w tych chyba tym, na tym kontynencie. Natomiast ja teraz bym chciał jeszcze już na koniec przejść do pytania o to, co dalej na Kremlu w takim wypadku. Czy rzeczywiście ta śmierć Prigożyna coś zmienia, twoim zdaniem? Teraz wiem, że znów pytam o coś, co się może wydarzyć, ale 2 miesiące temu zapytałem i powiedziałeś właściwie wszystko to, co się wydarzyło, tylko musiało minąć trochę czasu. Jestem ciekawy, gdzie w tym wszystkim jest pan Diumin, o którym wtedy rozmawialiśmy, gdzie jest pan Patruszew, gdzie są ci najważniejsi, najbliżsi Putina, no bo o Kowalczuku już powiedziałaś.
Tak, no wiesz, no było po drodze jeszcze dużo takich wrzutek w polskim internecie, że Szojgu poleci, Gerasimo poleci, zupełnie niezrozumiałych dla mnie, no bo trzeba pamiętać, że Rosja, a jak patrzymy sobie w ogóle z punktu widzenia mafii, to jakby Don Corleone nie zmienia tych lojalnych, nawet jeżeli oni są niekompetentni. Więc z punktu widzenia, nie wiem, działań w Ukrainie, to dobrze, tak? Bo tutaj ten element polityki często prowadzi do tego, że właśnie nie udaje się osiągnąć celów wojskowych. Ale jeżeli chodzi o sam Kreml, to w moim przekonaniu osoby, bo na Kremlu mamy takie jakby dwie opcje. Z jednej strony to są ci, którzy są za wojną i oni by chcieli więcej jeszcze osiągnąć w Ukrainie. I jest bardzo duża grupa tak zwanych milczących. W moim przekonaniu to, gdzie uderzał Prigożyn ze swoimi hasłami, to byli i ci. Bo zarówno ci, którzy byli prowojenni, to tutaj padały hasła tego, że w Ukrainie nie udaje się osiągnąć tych celów wojskowych, ale również ci, którzy są milczącymi, no bo Putin przestał gwarantować im bezpieczeństwo i zarabianie pieniędzy na Zachodzie, bo cały czas elita polityczna Rosji do tej pory zarabiała pieniądze, albo trzymała pieniądze, zarabiała w Rosji, a trzymała pieniądze na Zachodzie, kształciła tam dzieci i tak dalej. I te dwie opcje w sumie na Kremlu teraz bardziej się skonsolidują na jakiś czas wokół Władimira Putina, bo w obawie przed tym, żeby nie być wskazany jako ewentualny sojusznik tego Prigożyna, który właśnie już odszedł. Ale to nie znaczy, a raczej w moim przekonaniu daje takie przeświadczenie, że kolejni dowódcy jednostek mogą się w niedługim czasie zbuntować, jeżeli pojawią się do tego przesłanki, które są związane z sytuacją na froncie, a mianowicie jeżeli rosyjska pozycja na Krymie na przykład byłaby zagrożona, to w tym kontekście pojawiły się te luki, które nie zostały wcale załatane, a mianowicie możliwość zaatakowania Rosji wewnętrznymi siłami. I wtedy i wtedy tylko trzeba będzie to lepiej przygotować i rzucić wyzwanie jeszcze raz temu Don Corleone.
No tak, czyli po prostu jeżeli by się pojawił ktoś odpowiednio silny, to może się połasić na to, żeby spróbować. Natomiast teraz na razie wszyscy się będą bać, że no właśnie, że mogą być uznani za potencjalne zagrożenie.
Tak.
Putin może spróbować zrobić jakąś czystkę. Nie powiem, że taką jak stalinowską, ale trochę taką właśnie wśród swojego otoczenia. Bo to trochę wszystko brzmi jak te zachowania właśnie Stalina.
Wiesz co, on będzie to robił po cichu. Będzie to robił po cichu, ponieważ nie jest Stalinem. Nie ma takich zdolności jak Stalin. Takiego aparatu do tego, żeby mógł wszystkich rozstrzelać, tylko będzie to w moim przekonaniu raczej działał na zasadzie przekupstwa, bo w sumie jakby popatrzeć, to owszem, ten system jest zbudowany na strachu, ale zawsze Władimir Putin uderza w tych najsłabszych, którzy nie mogą się bronić. Natomiast tych, którzy mają jakąś siłę, a są na przykład nimi struktury siłowe typu armia, rozgwardia. Przypomnijmy, że rozgwardia też ostatnio dostała aktem prawnym zatwierdzonym przez Dumę możliwość przejęcia ciężkiego sprzętu od grupy Wagnera. I te wszystkie struktury służb specjalnych, Gwardii Narodowej i armii, to są struktury, z którymi generalnie Putin musi się liczyć. I on będzie je przekupywał. A tych najsłabszych, czyli obywateli, znowu będzie im przykręcał śrubę. A będzie działał nie tyle na zasadzie takiej represji, jak pamiętamy lata 30. w czasach stalinowskich, czyli nie wiem, pokazowe procesy, samokrytyka składana, a później rozstrzelanie na przykład, tylko będzie działał raczej metodą skalpela, po cichu, po to, żeby ci, którzy mają wiedzieć, wiedzieli, ale żeby nie przedostawało się do ogólnej sfery siłowików ze względu na to, żeby się nie odwrócili od niego, bo jakby zbyt dużo represji przez Putina może się odwrócić przeciwko niemu.
A kto myślisz, to będzie robił? Kto to dla niego robi takie rzeczy? Na przykład to, co. Oczywiście wiem, że nikt tego nie wie, ale możemy się domyśleć. Czy to rzeczywiście FSB, czy to jeszcze jest ktoś konkretny odpowiedzialny za jakąś komórkę, która dokonuje tych wszystkich zabójstw, właśnie czegoś takiego, jak wydarzyło się z Prigożynem?
No teraz, jeżeli chodzi o Prigożyna, no to znowuż mamy dwie wersje, albo zostało to, cały czas nie wiemy, czy to było zestrzelenie z rakietą, czy to była bomba. Jeżeli była bomba, to bym raczej sugerowała działalność właśnie FSB, a jeżeli rakietą, no to jednak jakieś oddziały armii musiały być do tego przęknięte. Ale wydaje mi się, że patrząc po tym, jak władze rosyjskie eliminują na przykład niezależnych dziennikarzy, którzy piszą o Ukrainie, a były ostatnio takie doniesienia i takie śledztwa dziennikarskie, które pokazywały, że to jest kwestia systemowa i za tym stało FSB najczęściej, no to myślę, że to nadal jest taka struktura asasynów w rękach Władimira Putina.
Już na koniec. Czy Białoruś może się czuć bezpiecznie? Czy przede wszystkim, czy Baćko, czy Aleksander Łukaszenka może się czuć bezpiecznie w tym momencie, kiedy wziął do siebie Prigożyna, a Prigożyna nie ma. No, przepraszam,
a Prigożyn za łeb trzyma.
Tak, a Prigożyn już go nie ma po prostu.
Już
zginął.
Go nie trzyma za łeb. No tak,
już go nic nie trzyma.
Myślę, że na tej ławce, którzy się cieszą, że to wszystko się wydarzyło, to również jest Aleksandr Łukaszenka, który to też komentowałam wcześniej, że nagle ta Białoruś wyskoczyła i pojawienie się grupy Wagnera na Białorusi było takim jakby Trudno, takim zdziwieniem dla mnie, tak? Tylko w moim przekonaniu chciano sprawdzić, a może tą grupą Wagnera można coś jeszcze jakoś zaszkodzić, nie wiem, państwom NATO, w tym Polsce. Okazało się, że jeszcze nie tak bardzo, ale sam Łukaszenka będzie się czuł bezpieczniej bez Prigożyna, bo to, żeśmy, to co już wcześniej chyba kiedyś mówiłam, Łukaszenka mógł się obawiać tego, że zbyt silna grupa Wagnera, zbyt silne oddziały grupy Wagnera, które cały czas są autonomiczne i podporządkowane, były mocno liderowi, bo pamiętajmy, że jakby ci, którzy szli za Prigożynem, to byli ci, którzy byli gotowi nawet umrzeć za sprawę. Tak, za niego, za sprawę, za to, co robią. A co za tym idzie, mogli też się sprzeciwstawić samemu Łukaszence. I teraz Aleksandr Łukaszenka może powiedzieć, no myśmy im dali bezpieczeństwo, a no zginęli na terytorium Rosji.
No tak, wszyscy szczęśliwi. Dziumień szczęśliwy, Putin szczęśliwy, Łukaszenka szczęśliwy, Prigożyna nie ma. Sprawa załatwiona, jeszcze tylko się zaczyna problem, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o Białoruś, właśnie tego, czy dalej będzie ten problem u nas na granicy, w związku z tym, że znaczy pewnie będzie, natomiast czy on będzie dalej narastał, czy raczej może trochę się uspokoi po tym, jak zaginęła grupa, czy jak po prostu zaginął szef grupy Wagnera, czy zginął po prostu.
No musimy cały czas się uzbroić w taki jakby ostrożność na to, co dzieje się na granicy, dlatego że Wagnerowcy nadal mogą dokonywać różnego rodzaju dywersji i wtedy można będzie, znaczy przynajmniej w ten sposób by tłumaczył i Aleksandr Łukaszenka, że no my tutaj w ogóle już nie ma Prigożyna, to nie wiemy w ogóle kto to jest, to nie jest żadna struktura, tylko to są zwyczajni ludzie, którzy nie wiem, strzelają do polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, wtedy taka destabilizacja byłaby na rękę Aleksandrowi Łukaszence i samemu Putinowi, tak? Więc z radaru grupa Wagnera nie powinna nam w ogóle schodzić, ale będzie ją o wiele trudniej traktować jako taką autonomiczną, podporządkowaną komuś innemu niż władzom rosyjskim. A sami Wagnerowcy, którzy też zarabiali na wojnie jako najemnicy, myślę, że będą dochodzić do takich wniosków, że albo będą przechodzić w stan uśpienia, albo będą szukać kolejnych sponsorów.
Jasne, że tak. Jeszcze tylko się zapytam na koniec, jeśli chodzi o Putina, bo dzisiaj była taka informacja, że Władimir Putin gdzieś bardzo szybko wyjechał z Kurska, on miał się udać do Moskwy, udał się zupełnie gdzieś indziej. Wiele takich informacji się pojawiło. Myślisz, że on w ogóle skomentuje jakąś tą śmierć Prigożyna, czy uda, że tego nie było? Skąd ta reakcja, że on się właśnie z tego z Kurska tak bardzo szybko ewakuował?
Znaczy to też było trochę symboliczne, tak? Bo on w czasie, kiedy to się wszystko działo, to przekazywał medale dla bohaterów Rosji. Jeden z takich medali to oczywiście Prigożyn kiedyś też dostał jako bohater Rosji. Tam on też był bohaterem Ługańskiej Republiki Donieckiej i jeszcze miał mnóstwo odznaczeń, jak on się mocno wsławił. Ale sam Putin myślę, że nie omieszka w jakiś ten sposób pokazać, że triumfuje i powiedzieć, że sytuacja jest no, tragiczna, no, że tutaj taka katastrofa, ale no, grupa Wagnera to jednak w sumie powinna być formacja, która być podporządkowana Ministerstwu Obrony i że wszystko powinno pójść w stare tory. Więc wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi, ale on jakoś specjalnie chyba się nie odniesie do samej śmierci, konkretnie Prigożyna i Utkina, tylko tak jakby zbiorczo potraktuje sprawę.
Jaka piękna katastrofa. No tu mam takie już teraz w ogóle wyobrażenie, rzeczywiście to jest jak scena z Ojca Chrzestnego. Ten Władimir Putin przemawia, a w trakcie eliminowani są jego wrogowie. No straszny film.
No tak to wyglądało, tak.
myślę, że tyle się dzieje w Rosji i tyle się jeszcze będzie działo, że jeszcze będziemy mieli, mam nadzieję, okazję porozmawiać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję, cały czas trzymam kciuki za Ciebie w Ukrainie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, moim gościem była pani profesor Agnieszka Lekucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, że oglądaliście ten odcinek.
Dziękuję i pozdrawiam.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.